Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maria. Zapraszam do udziału w rozmowach niedokończonych. Dzisiejszym gościem rozmów niedokończonych jest pan dr Dariusz Kucharski, doktor historii, który przybył do nas z Poznania. A to w związku z tematem dzisiejszych rozmów, mianowicie tragiczny i gorący wrzesień 1939. Witam pana bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam państwa.
1 września obchodziliśmy już 77. rocznicę od tego pamiętnego września 1939 roku, momentu rozpoczęcia II wojny światowej, najtragiczniejszej wojny w historii świata. Wojny, która przez 6 lat swojego trwania pochłonęła 60 milionów istnień ludzkich. Chcemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych poświęcić naszą uwagę na pierwszy miesiąc tego tragicznego konfliktu, tak zwaną kampanię wrześniową. Tragiczny i gorący wrzesień 1939. Panie doktorze, Polska, która przez 123 lata była pod rozbiorami. De facto jej nie było. 1918 rok. Odzyskujemy niepodległość. Kilkanaście lat po tym stajemy przed kolejną tragiczną wojną w historii naszego narodu. Spójrzmy może na początku naszych rozmów na sytuację, jaka panowała w naszej ojczyźnie. Te 123 lata, kiedy nie funkcjonowała ani gospodarka była, myślę, że bardzo położona. Każda dziedzina życia społecznego, politycznego, gospodarczego, ekonomicznego była kulejącą. I dopiero od paru lat zaczynamy odbudowywać naszą ojczyznę. Jaki był stan naszej gospodarki, również naszej ekonomii, naszej polityki w tym czasie, tuż przed wybuchem wojny?
Sytuacja nowego państwa, czyli Rzeczpospolitej Polskiej, była bardzo trudna. Jeśli chodzi o relacje polityczne z wszystkimi praktycznie sąsiadami, z wyjątkiem Łotwy i Rumunii, w stanie 1918 rok 39, mieliśmy konflikty. Łotwa, Rumunia, bardzo krótkie granice. Pozostały obszar, ponad 95% całej granicy Rzeczpospolitej, to były państwa, z którymi były większe lub mniejsze animozje. Od wielkich potęg, jak Związek Sowiecki, jak się później okazało w 1939 roku, i Niemcy już tutaj pod rządami Adolfa Hitlera, jak i również terytoria Czechosłowacji i na północy Litwa, to nie były państwa w układzie politycznym, geopolitycznym przychylne działaniom na arenie międzynarodowej polskiej dyplomacji i państwu polskiemu. To było wynikiem tego, iż Rzeczpospolitej nie było na mapie i te granice były na nowo wykowane. Roszczenia były różne. Nie ma czasu dzisiaj na wytłumaczenie rzeczywistych praw w poszczególnych zakresach tutaj tych relacji granicznych, czy z Czechami, czy też z Litwą. Ale uważam, że podjęte działania w 1918 roku, już wolnej, formalnie od 11 listopada przyjmowanej Rzeczpospolitej, szły we właściwym kierunku. Ale trzeba zaznaczyć, 1918 rok, pierwsza wojna się kończy, Zachód zaczyna żyć polityką pokojową, a Polacy, nie dość, że jeszcze nie mają wykutego do końca państwa, Rzeczpospolita jeszcze nie ma granic, coś istnieje w Warszawie i tak zwanym Wielkim Obrębie, bliżej nieokreślonym. Okazuje się, że na zachodzie wybucha później powstanie wielkopolskie, na wschodzie jest wojna z bolszewikami, no niezwykle okrutna, szczególnie w wydaniu tutaj bolszewickim. I dopiero kończą się działania wojenne tak naprawdę w 21 roku. I zaczyna się budowa państwowości polskiej. Tak jak ojciec zauważył, nie było dziedziny chyba, którą państwo polskie, Polacy by nie musieli budować albo wręcz nawet naprawiać. Poczynając od świadomości spraw mentalnościowych w poszczególnych praktycznie czterech częściach zaborów. Mimo, że było trzech zaborców, zabór pruski, rosyjski, austriacki, ale rosyjski się dzielił pod względem prawnym na dwie części, na tak zwaną kongresówkę, czyli Królestwo Polskie, o którym bardzo często wspominamy i zapominamy o tak zwanych kresach, czyli to, co było dalej na wschodzie, czyli ziemie zabrane, gdzie były jeszcze gorsze przepisy prawne i zachowanie władz carskich, aniżeli w terenach na ziemiach kongresowych. Jeżeli mówimy, że ziemie kongresowe były bardzo źle traktowane, to ziemie zabrane, tamtejsi Polacy, od drobnej właścicieli biedoty polskiej, aż po właścicieli ziemskich byli naprawdę dużo gorzej traktowani. O tym musimy pamiętać. I to były cztery właściwie części, z których budowano nową państwowość. Ale podstawowe jedno założenie. 1918 rok 21. Polacy wykuli swoją niepodległość w rzeczywistości swoim zapałem, swoją pracą, działaniami dyplomatycznymi swoimi. I ja uważam, że do marginesu należy zaznaczyć zasługi naszych sojuszników. To jest drobny procent, ułamek tego wkładu, jaki był rzeczywisty polskiej dyplomacji. Gdyby Polacy nie zaczęli działać dla dobra wspólnego, dla Rzeczpospolitej, na arenie międzynarodowej, nie byłoby sprawy polskiej absolutnie. Sprawa walk bieżących była prowadzona tutaj na miejscu wysiłkiem narodu polskiego. Bardzo często całe rodziny, wszyscy mężczyźni, część tych mężczyzn zdolnych, młodych ludzi szła do wojska. Część z nich nie wracała albo wracała okaleczona. Ale to powodowało, iż Polacy mieli świadomość jednego. Pokonali wielką nawałę bolszewicką, gdzie spotkało się tak naprawdę to ze społecznym odzewem na Zachodzie bardzo mocnym, że nie spodziewano się tego. I to też budowało, podbudowywało społeczeństwo polskie, mimo że był tak zły stan materialny społeczeństwa polskiego. Bo musimy sobie wyobrazić, kończą się zmagania wojenne, ludzie wracają do swoich domów, okazuje się, że całe miejscowości są poniszczone. Po 70% miejscowości było zniszczonych, zrujnowanych. Kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin, nie mając gdzie mieszkać, mieszkało w obiektach, które były dla zwierząt, czyli stodoły, chlewnie. Tak zaczynała się II Rzeczpospolita, a jednocześnie były prowadzone działania automatycznie do budowy silnego państwa. Przecież pierwsze ministerstwa były w pokojach wynajmowanych w Warszawie. W jednym minister, w dwóch sekretariaty były prowadzone. To były pierwsze ministerstwa. 39 rok sierpień to jest inne w ogóle państwo. To jest spojrzenie na całkowicie inną strukturę państwową, mentalną. Ponadto społeczeństwo polskie w ramach poszczególnych zaborów też inaczej myślało. Podchodziło, powiedzmy sobie, do hasła państwowego podchodziło inaczej, do administracji podchodziło inaczej, ujęcie zagadnień szkolnych było inne. Sprawa niezwykle ważna w II Rzeczpospolitej, Wojsko Polskie, które w kontekście dzisiejszego tematu września 39 jest bardzo ważne. Wojsko Polskie, Armia Polska, budowa siły zbrojnej była jednym z najważniejszych czynników, na które stawiano wszelkie działania w II Rzeczpospolitej. Były kierowane na budowę zdecydowanie niezależnego, silnego państwa pod względem militarnym i politycznym. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, polityka międzynarodowa polska rzeczywiście była niezależna. Od państwa bardzo słabego wykuto do 1939 roku państwo polskie, które ze względów politycznych, siły argumentacji, zdolności dyplomatycznych, w końcu Polaków, tak, siedzących w środowiskach dyplomatycznych II Rzeczpospolitej, okazało się, że potrafimy walczyć o swoje i być szanowani, uznawani. Armia Polska, kolejny czynnik niezwykle istotny. Lata PRL-u, no i niestety III RP, niszczyły wizerunek polskiego wojska, polskiej martyrologii. I jednocześnie trzeba powiedzieć, że dzisiejszy temat będzie, mam taką nadzieję, musiał te niektóre zagadnienia podnieść i po prostu pokazać rzeczywistość, jaka była, bo jako obywatele z dzisiejszej perspektywy 2016 roku musimy się przeciwstawić temu, co nam wpojono przez te dziesiątki lat. Niestety ilość publikacji negatywnie traktujących tamten czas, z wiadomych względów czas rządów sowieckich, okupacji sowieckiej, potem tej miękkiej okupacji sowieckiej do 1989 roku, on skutkował tym, iż o II Rzeczpospolitej, a o wojsku absolutnie się nie mówiło dobrze. I mam nadzieję, że uda się w ciągu programu teraz telewizji i później w radiu troszeczkę te rzeczy wyjaśnić.
Czyli od ruiny państwa, prawda, które odzyskuje swoją niepodległość, pomału wysiłkiem obywateli, wysiłkiem również osób, które pełniły funkcje kierownicze, polityczne, dochodzimy pomału do rozwoju, do odbudowy i chociażby spójrzmy na samą inflację. Przecież doskonale zdajemy sprawę, że państwo zdecydowanie więcej wydawało niż było przychodu i powstawała inflacja, która w 1923 roku przerodziła się w hiperinflację.
Słusznie ojciec zauważył. To jest kwestia spojrzenia na państwo polskie pod każdym względem, również pod względem budowania polityki monetarnej państwa polskiego. Polacy podjęli trud budowania własnej silnej waluty, co zresztą historia dwudziestolecia międzywojennego pokazuje, Polakom się udało. Tutaj wielkie zasługi środowisk narodowych, ich myślenie koncepcyjne o tworzeniu silnego państwa i silnego pod względem gospodarczym i między innymi własna polityka monetarna była tego doskonałym dowodem.
Zgadza się Władysław Grabowski chociażby.
Prawda? Grabski, Władysław Grabski, zgadza się. Ale to też były zdolności, umiejętności negocjacji, bo musimy pamiętać, pieniądze można pozyskiwać, dostawać kredyty, ale za danym kredytem bardzo często idą pewne obciążenia. W Rzeczpospolitej II politycy ówcześni mieli świadomość tego. Państwo polskie, nękając się w wojnie polsko-bolszewickiej, niestety miało problem podstawowy. Nie mieliśmy fabryk, które potrafiły produkować, mogły produkować, bo wszystko było zrujnowane lub bądź wywiezione przez Niemców albo Rosjan wcześniej z terytoriów, gdzie Polska powstawała. Okazało się, że nie potrafimy wyposażyć polskiej armii. Trzeba wszystko było kupić. Na to musiały się znaleźć pieniądze. Trzeba było brać w sposób mądry i rzeczowy i rozsądny kredyty. Oczywiście polscy ministrowie nieraz byli ganieni w ramach polityki parlamentarnej za pewne decyzje podejmowane. Mało czasu jest na to, żeby pewne kroki wyjaśnić, ale sama forma załatwiania, uzyskiwania tych kredytów na arenie międzynarodowej, bo to od finansjery międzynarodowej pozyskiwano środki finansowe na prowadzenie wojny i zakup broni i amunicji, jak i również potem na organizację państwa. One zostały pozyskiwane. Ale jedna ważna kwestia, jak już poruszyliśmy te kwestie polityki monetarnej. Polacy przyjęli zasady w okresie międzywojennym. Jak najmniej kredytów branych od banków obcych, nie polskich, czyli tutaj tej wielkiej finansjery międzynarodowej. I to każdy z nich praktycznie z polskich polityków związanych z gospodarką od Grabskiego aż po przez Zdziechowskiego czy też po Eugeniusza Kwiatkowskiego trzymał się tego. Dlatego w pewnym stopniu przy bardzo trudnych zapaściach gospodarczych, wojnie celnej z Niemcami, jak i również trzeba pamiętać wielkim kryzysie, Polacy musieli z tego wychodzić sami. Jak najmniejsze kredyty, własnymi siłami budowa. Wielokrotnie w PRL-u, pamiętam, były podejmowane publikacje, bardzo często w publikacjach wówczas mówiono, że ale trzeba było produkować i nie sprzedawać za granicę. Ale przyjęto wariant taki. Budujemy najnowocześniejsze technologiczne rozwiązania, stosujemy, kupujemy licencje. Jeśli są wymyślone, to trzeba kupić licencję i ją stosować. Następnie trzeba ją wprowadzać na własny rynek, unowocześniać technologicznie dane rozwiązania, produkować dane sprzęty i sprzedawać. Część idzie do wyposażenia od razu wojskowego polskiego, a jednocześnie część idzie na zewnątrz, na eksport, po to, aby uzyskiwać pieniądze na dalszą rozbudowę. Trzeba zaznaczyć, II Rzeczpospolita w 1939 roku miała gałęzie przemysłu najnowocześniejsze do tego stopnia, iż Niemcy mieli zakaz bombardowania ich, tylko zdobywania lekkim sprzętem. Czyli piechota tutaj miała wejść, kawaleria, bo trzeba zaznaczyć, żeby mit kawalerii obalić, tak? Niemcy mieli bardzo dużo również kawalerii i piechoty, którą wykorzystywano w czasie II wojny światowej na początku, szczególnie w wojnie polsko-niemiecko-sowieckiej w 1939 roku. Później te techniki walki się zmieniały.
Panie doktorze, idźmy dalej w naszej
jest dyskusji. Duże, to tak, są jest, szerokie
to
tematy.
Są bardzo szerokie tematy. Na pewno tutaj Eugeniusz Kwiatkowski, prawda, bardzo duże zasługi też. Centralny okręg przemysłowy, stworzenie, zespolenie też poszczególnych terytorium zaboru. Wielkie też uznanie dla tego człowieka. I też sam fakt, że Polacy byli w stanie wpompować 400 miliardów złotych na rozwój gospodarki. To jest 1 miliard dolarów. To jest na ówczesne czasy ogromna, kolosalna suma. Co przyniosło bardzo wymierne też rezultaty, prawda, w rozwoju, bo gdyby pozwolono Polsce się rozwijać, to faktycznie dzisiaj zupełnie innej bylibyśmy pozycji. Ale przejdźmy dalej. Przejdźmy do przygotowania do wojny ze strony naszych sąsiadów ze wschodu i z zachodu. Jak te przygotowania wyglądały? Może zacznijmy od już samego układu w Rapallo, bo to już po części chyba tam były pewnego rodzaju początki tej działalności.
Należy powiedzieć jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego, jest mitem, tworzenie złych relacji między Niemcami a Rosjanami, czy też Rosją bolszewicką, czyli komunistami. Potencjalnie wpajano przez długi, długi czas, że Rosja bolszewicka nigdy nie mogła współpracować z żadnym państwem kapitalistycznym. Okazuje się, że współpracowała z jednym doskonale od pierwszych swoich dni, łącznie z tym, jaki był początek i przybycie Lenina. Byli to Niemcy, ale najważniejsza kwestia, jak już Niemcy, Rosjanie, komuniści, bolszewicy w Rosji się umocnili, zdobyli władzę i ją starali się jak najmocniej utrzymywać, należy wyraźnie powiedzieć, Niemcy wsłali im pomoc. 2000 oficerów i podoficerów sztabowych zostało wysłanych do tworzenia Armii Czerwonej. Już praktycznie od pierwszych dni powołania przez Trockiego Armii Czerwonej. Warto o tym pamiętać. Całe ilości broni były wysyłane i pomocy militarnej, wojskowej było wysyłane właśnie w tych najważniejszych dla utrzymania przez bolszewików miesiącach i latach władzy, czyli lata 18-20 praktycznie jeden. To były najważniejsze czasy. Polski wywiad wówczas, w tych trudnych latach wojny polsko-bolszewickiej, przejmował informacje, uzyskiwał informacje, że są wysyłane statki, oczywiście to w odpowiedni sposób się kamuflowało, z bronią, z posiłkami i ze sprzętem dla Armii Czerwonej. Ze sprzętem również technicznym dla Armii Czerwonej. To było niezwykle ważne na polu walki. Ale Rapallo, 16 kwiecień 22 rok, potencjalnie jest już po wojnie, na zachodzie zapomniano, Polacy od dobrego roku próbują łatać, budować swoje państwo. Okazuje się, że podpisywana jest umowa oficjalnie o współpracy polityczno-gospodarczej między dwoma państwami, Niemcami, jak i również Rosją bolszewicką. W rzeczywistości to była współpraca rozszerzana tajnymi aneksami na bardzo szeroką płaszczyznę gospodarczą, ale w zakresie przede wszystkim budowy militarnej państwa niemieckiego, jak i również bolszewickiego, Rosji bolszewickiej. I polityczne wspieranie się na arenie międzynarodowej. To była bardzo forma ukryta. Do tego stopnia warto porównać, iż powstały w ciągu... To oczywiście ta współpraca, ona miała dwa lata, że wygasiła się, znaczy wygasiła, ona nigdy nie zagasła przez okres międzywojenny. Ona trwała cały czas, natomiast mniejsze miała natężenie. Ale można podsumować w ten sposób. Do 1939, do tych gorących tygodni sierpniowych przed rozpoczęciem II wojny światowej, Niemcy, mając zakaz posiadania pewnych rodzajów broni, broni czeńskiej, specjalnej, nazwijmy to łodzi podwodnych, wszystko było budowane, organizowane na terenach państwa sowieckiego, Związku Sowieckiego, przyjmijmy takie określenia. Nawet powstały specjalne okręgi gospodarcze, które zajmowały się budowaniem sprzętu. Budowano formalnie fabrykę traktorów, w rzeczywistości budowano tam fabrykę czołgów. Technologia, przemysł, inżynierowie niemieccy tam przychodzili, również oficerowie, podoficerowie niemieccy się szkolili na tak zwanych kursach. One trwały wiele tygodni. Heinz Guderian również na poligonach rosyjskich próbował pierwsze formy broni pancernej. Były takie specjalne okręgi stworzone. Oprócz poszczególnych zakładów praktycznie w najważniejszych okręgach Związku Sowieckiego były tworzone specjalne okręgi. Cztery, można powiedzieć, były takie główne okręgi. Jeden okręg był do spraw szkolenia i produkcji broni pancernej i broni ciężkiej, można powiedzieć. Inny okręg był stworzony dla produkcji i szkolenia pilotów, czyli lotnictwa. Inny okręg z kolei dla tworzenia broni specjalnych. Ja to nazywam specjalnymi, bo te bronie typu gaz, wykorzystanie gazów technicznych bojowych. Zresztą mówi się, że one zostały przygotowane, Cyklon w późniejszych obozach koncentracyjnych był przygotowany i technicznie był sprawdzane jego działanie i możliwości zastosowania właśnie w tych laboratoriach i poligonach sowieckich. To były miejscowości umiejscowione, co jest bardzo ważne w przypadku Rosjan, umiejscowione z dala od granic, czyli tereny w pobliżu Wołgi i Kamy. Dzisiejsza, powiedzmy sobie, granica Europy i Eurazji. Dlaczego to ważne było? Bo nigdy działania wojenne tam nie dochodziły. Jak czas pokazał, w czasie II wojny światowej Amerykanie zaczęli udzielać pomocy i pchać swój z kolei sprzęt i Rosjanie wykorzystywali go tam. To były takie okręgi. W okolicach Kazań, w okolicach Wołga, Kama to były bardzo duże okręgi z poligonami i zakładami przemysłowymi. Następnie okręg Saratów, gdzie były prowadzone te badania z broniami technicznymi typu gazy techniczne. Lipeck, okręg, bardzo duży okręg budowy samolotów różnego typu wojennych i szkolenia pilotów. Dla przykładu podam. Niemcy mogli ze względu na traktat kończący I wojnę światową szkolić rocznie tylko 5 pilotów. A tam szkolili rocznie od 1924 roku w najlepiej zorganizowanym centrum 40 do 45 pilotów rocznie. To nie było wszystko, bo praktycznie oni następnie się szkolili w Niemczech. Już jak Hitler przyszedł, no to funkcjonowali już u siebie też.
Czyli widzimy, że wszelkiego rodzaju postanowienia, które ograniczały, czy to ilość posiadanej armii, czy to też sprzętu, przez Niemcy były totalnie łamane. I pan tutaj wspomniał o momencie, kiedy do władzy dochodzi Hitler. 30 stycznia 1933 rok. Zostaje kanclerzem Rzeszy. I rozpoczyna bezpośrednie przygotowanie do działań militarnych.
Tak, doskonale wpisuje się w politykę polityków Niemiec weimarskich, czyli tych, którzy rządzili Niemcami przed nim. Biura utworzone do właśnie tej współpracy przy ministerstwach dalej funkcjonują wręcz po praktycznie takich rocznych przepychankach troszeczkę politycznych między komunistami a nazistami w Niemczech, no i też na czynnikach międzynarodowych to się opierało, rosyjsko-niemieckich, dochodzi do ponownego zacieśnienia współpracy. Mówi się w ten sposób, że do 1926 roku na tereny Związku Sowieckiego wyjeżdżała broń, amunicja, a przede wszystkim wyjeżdżały urządzenia i maszyny z fabryk, które miały podlegać demilitaryzacji, w ramach demilitaryzacji Niemiec. To było, alianci określili 7 tysięcy fabryk, które miały podlegać ograniczeniu produkcji, czyli usunięciu tej broni. I proszę sobie wyobrazić, alianccy przedstawiciele wchodzą do zakładów pracy i się okazuje, że pół linii technologicznej nagle nie ma. A była 2 miesiące temu. Ona została, zdążyli ją załadować na statek i gdzieś wywieźli. Oni mówili, że ją zniszczyli. No faktycznie fizycznie nie było. Ona wyjeżdżała do Związku Sowieckiego. A od 1926 roku w ramach wszelkich umów Sowieci pchali sprzęt różnymi drogami, kolejowymi również, ale przede wszystkim ładując je drogą morską, statkami do Niemiec. I to zostało gromadzone. Bodajże w 1926 roku, jeśli mi pamięć nie myli, w porcie szczecińskim, ówczesnym niemieckim porcie w Szczecinie, skrzynie pękły. Po prostu przy załadunku robotnicy portowi nie zauważyli bodajże statku, który przypłynął z Leningradu już ówczesnego, dzisiejszy Sankt Petersburg. Załadowane były skrzynie. Oficjalnie było wpisane coś innego. Pękły, skrzynie rozpadły się. Okazało się, że znajdują się tam granaty gazowe. Razem cały ładunek liczył 300 tysięcy granatów gazowych przy jednym takim transporcie. Co zostało zauważone, zostało to opisane w prasie międzynarodowej. Ale to jest znamienne dla tych relacji. Tak się odbywały te działania. Oczywiście trzeba powiedzieć, że strona polska nie leżała i nie przyglądała się temu. Polski wywiad, który uważam, że był na bardzo wysokim poziomie, jeśli nie był najlepszym wywiadem ówczesnej Europy w tych relacjach Polska dwójka, uważam, że była to naprawdę czołówka. I trzeba wyraźnie powiedzieć, Polacy postawili na najnowocześniejsze technologie. Przy tak trudnej sytuacji państwa polskiego postawili Polacy na najnowocześniejsze technologie, twierdząc, uważam, że słusznie, budujemy to i robimy to, co jest na jutro, nie na dzisiaj, bo to będzie za późno. Budowano do tego stopnia polski przemysł, centralny okręg przemysłowy. Oczywiście to wymaga jeszcze dużej pracy edukacyjnej, żeby te informacje przechodziły do ogólnej świadomości społecznej, ale jest niepodważalne. Budując zakłady przemysłowe, czy w centralnym okręgu przemysłowym, czy w poszczególnych regionach Polski, było postawienie też na nowoczesne technologie. Tak jak powiedziałem, jeśli jest coś wymyślone, co nas interesuje, kupujemy licencję z prawem do jej unowocześniania. Tak było z armatami Boforsa. Polskie armaty Boforsa, kupione od Belgów, okazały się po roku produkcji w Polsce i unowocześnieniach dużo lepsze i jakościowo na wyższym poziomie, aniżeli inne produkowane na świecie Boforsy i kupowano je z Polski. Tak było ze wszystkim. Polskie samoloty, lotnictwo to był szczyt technologiczny w ówczesnych czasach. Można powiedzieć, że Polacy przodowali. Samoloty sportowe, masa ich wychodziła różnych modeli. To nie jeden model był, brzydko mówiąc, produkowany, klepany, tylko on był praktycznie zmieniany, były modele w bardzo krótkich okresach czasu. Od 1931 roku Polacy wymyślili właśnie polscy inżynierowie, inżynier Puławski wymyślił jedno skrzydło, jednopłaty wymyślił. To jest polska rozwiązanie technologiczne, które jak usłyszano, że leci z jednopłatem na pokazy lotnicze w Stanach Zjednoczonych Challenger, to się okazywało, że mówi, to nie mogę latać. Okazało się, że po takim pokazie zmieniła się w ogóle podejście do lotnictwa. Powstały jednopłaty. Zaczęto myśleć o jednopłatach. Praktycznie to była rewolucja w lotnictwie.
I to, że, przepraszam,
jest
że
tego bardzo dużo.
Widzimy bardzo też prężny i nowoczesny rozwój również myśli militarnej polskiej, ale czymże to było wobec chociażby potencjału, którym dysponowała wówczas dysponował Związek Radziecki, który stworzył w 1939 roku chyba największą armię na świecie.
Liczebnie miał największą armię, bezdyskusyjnie. Natomiast jakość rzeczywista tej armii, no to jest około 2,5 miliona, ponad 2,5 miliona żołnierzy, które stanęło, weszło w 1939 roku na ziemię polskie. Polacy przy maksymalnym zdolnościach mobilizacyjnych, a trzeba tutaj podkreślić i będę o tym wspominał, że polskie wojsko miało jeden z najlepszych koncepcji i założeń mobilizacyjnych, jakie można było wypracować w ramach funkcjonowania ówczesnych armii. To nie podlega dyskusji. I jeszcze jak będzie czas, to postaram się o tym coś powiedzieć, parę zdań. I 2 miliony 600. Przecież są wspomnienia Polaków i nie tylko Polaków, którzy jak widzieli tą Armię Czerwoną wchodzącą tutaj, jednostki tak zwane pancerne, stan ich wyposażenia, jak wyglądali, niektórzy byli bez butów. Albo karabiny na sznurkach. To nie jest beletrystyka tych ludzi, tylko tak rzeczywiście było. To było niezwykłe zróżnicowanie. Natomiast armia niemiecka stanęła naprzeciwko Polski 1,6 miliona około żołnierzy armii niemieckiej. I tutaj jest, musimy się zmagać znowuż z tym, co nam wpojono, co oglądamy w telewizji. My zazwyczaj oglądamy filmy amerykańskie pokazujące żołnierzy niemieckich w momencie 44-45 rok. To jest już inny stan wojny, to już są inne sposoby walki, inna technika jest, inny sprzęt po prostu się pojawi. To była Druga wojna światowa, to jest potężna rewolucja technologiczna. W przemyśle zbrojeniowym to nieporównywalna do ogarnięcia w ciągu 6 lat, że takie zmiany nastąpiły. I trzeba wyraźnie powiedzieć, armia w 1939 niemiecka posługiwała się również, można wykorzystać przecież i pamiętać o tym, że posługiwała się bardzo często oddziałami kawaleryjskimi i oddziałami piechoty. Mieli tego dużo. Sprzęt techniczny, jednostki pancerne nie jest też tajemnicą. Produkowany w Rosji, tak jak powiedziałem, w większości. Dopiero później, ostatnie lata, produkowali też u siebie ten sprzęt i unowocześniali go. On miał też słabości. Słabe pancerze w pojazdach były, wolne były. Polskie, te tak zwane małe czołgi, tankietki były wielokrotnie w niektórych warunkach dużo lepiej wykorzystywane w polu walki, nawet z tymi dużymi czołgami, czym byli zaskoczeni niektórzy w 1939 roku. I teraz jeszcze jedna ważna kwestia. Niemcy były pierwszym państwem na świecie, które zrobiło rewolucję w systemie wojskowości. Starano się wprowadzić mechanizację wojska, czyli sprzęt zmechanizowany do użytku przez wojsko na masową skalę. To była koncepcja, tutaj nazwisko jest, funkcjonuje, Heinza Guderiana. Rzeczywiście, w Polsce, no i tym samym automatycznie Sowieci również, skoro ta broń była tworzona. Przykładowo podam, zgodnie z umowami, każdy samolot produkowany w Sowietach, który stał na lotniskach buforowych, produkcyjnych w Związku Sowieckim, produkowany dla Niemców, on czekał, kiedy mogą przelecieć, bo wiadomo, no, można było to znaleźć, wywiad by to zauważył, a Niemcy nie mogli się zbroić. One sobie czekały, te samoloty. Na każdą ilość wyprodukowanych samolotów 20% z tej produkcji należało automatycznie do Rosji. Oni za to nic nie płacili. Z tej całej produkcji. Jednocześnie zostawała najnowocześniejsza technologia, tak jak oni mogli współpracować. Wiemy, jak Sowieci wykorzystywali pracowników. Tam była praca niewolnicza. Dlatego też w bardzo szybkim czasie wybudowano nowoczesne okręgi przemysłowe na Uralu. 2,5 miliona produkcja stali, tony stali osiągnęła na koniec lat 30. praktycznie z punktu wyjścia zero. Tam były małe zakłady produkcyjne w czasach carskich. To dopiero się praktycznie rozwijało, porównując z tym, co było w 1939 roku. To była wszystko działalność, współpraca niemiecko-sowiecka. Oni, Niemcy, z tego czerpali. Oczywiście przesyłano w różnej formie, przeważnie statkami, w różnej formie przewożono, przesyłano do Niemiec masy surowców potrzebnych do produkcji już w czasach Hitlera oficjalnej, prawie że oficjalnej produkcji zbrojeniowej, jak i również materiały pędne, które były im potrzebne. Natomiast jakość nieporównywalnie była wyższa. Zresztą mówi się o armii niemieckiej, że to była armia, która była na doskonałym poziomie organizacyjnym i ekwipunku wyposażenia. I tutaj, szanowni państwo, muszę powiedzieć rzecz, którą zapewne się niektórzy z państwa, z telewidzów zdziwią. Pułkownik doktor Porwit, przedwojenny wykładowca Polskiej Wyższej Szkoły Wojennej, zrobił po II wojnie światowej analizę. Analiza się ukazała po II wojnie światowej o stanie polskiej armii i w telegraficznym skrócie mogę powiedzieć w ten sposób. Ocenił polską armię jako szóstą najlepszą armię, jeśli chodzi o sposób wyekwipowania, wyposażenia, a przede wszystkim organizacji i zarządzania tą armią. Jako szósta najlepsza armia, nie w Europie, ale generalnie. Natomiast profesor Paweł Wieczorkiewicz, osoba, która bardzo krytycznie podchodziła do II Rzeczpospolitej i w ramach swoich badań potrafił też, jak czytywałem opracowania profesora Wieczorkiewicza, zmieniać zdanie, konfrontował to z faktami, które się pojawiały, określał polską armię jako na 39 rok jako czwartą najlepszą armię w Europie. Jeśli chodzi o wyposażenie, tak jak powiedziałem, sposób organizacyjny i ekwipunek całej armii, czyli to, co się składa na ogląd armii i jej funkcjonowanie. Naprawdę noty polskiej armii były bardzo wysokie. Zresztą wystarczy podać, że dowództwo amerykańskie, gdy Józef Piłsudski zaproponował uderzenie prewencyjne na Niemcy, to powiedzmy sobie w ten sposób, logicznie, jeśli by to było państwo, które nie jest warte uwagi i zdolności militarne tego państwa by były słabe, to wysłanie generalicji amerykańskiej na manewry do Polski, które się odbywały na Wołyniu, chyba dwutygodniowe manewry, pokazujące stan wyposażenia polskiej armii i kierunki rozwoju polskiej armii i możliwości jej, po prostu Amerykanie by się nie zainteresowali, bo niestety no, to nie jest tak jak dzisiaj, że marnuje się na transport około 10-15 godzin, tylko to trwało dosyć długo, bo on płynął statkiem. To około 2 miesięcy on nie żył w realiach, powiedzmy sobie, tamtych amerykańskich, w których funkcjonował. Ta generalicja, która przybyła. To też pokazuje, jaki był stosunek. Zresztą, powiedzmy inaczej, w okresie międzywojennym również Amerykanie zaczęli myśleć dopiero tak naprawdę gruntownie o zmianie sposobu walki i przestawieniu się właśnie na mechanizację armii. Ale to mówię, to był czynnik technologiczny. Myśmy naprawdę nie mieli złego wyposażenia polskiej armii. Ono oczywiście nie było doskonałe. I tutaj kończąc ten wątek stosunku mojego do Wojska Polskiego i ocen, nie tylko moich, ale przede wszystkim na autorytetów, które na ten temat się wypowiadają. Ja się tutaj nimi zwyczajnie posiłkuję. Mówiło się jasno, jeśli udałoby się przetrzymać do 1941 roku, państwo polskie by istniało, funkcjonowało i ta droga rozwoju byłaby zachowana. Było powiedziane, że były zakłady produkcyjne w Polsce planowane, ich całkowity, pełen rozruch. Myśmy jako państwo Rzeczpospolita nie doczekali tego momentu. Te zakłady były niedokończone, one nie zaczęły pracować w pełną mocą dla polskiego państwa, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego w ramach koncepcji uzbrojenia państwa. Przecież model koncepcji zmechanizacji państwa polskiego był podjęty, Wojska Polskiego był podjęty. To były dwie brygady pierwsze utworzone. Brygada, którą dowodził pułkownik wówczas Maczek, na południu zresztą mieli wielkie sukcesy w bitwie pod Jordanowem, rozbicie blisko 100 maszyn niemieckich, pancernych czołgów w tym. I druga brygada zmechanizowana, podobny układ, którą dowodził pułkownik Rowecki, późniejszy generał Stefan Grot-Rowecki. Dwie brygady, ale to miał być początek. W 1941 roku jeden z zakładów produkcyjnych, między innymi, miał produkować blisko z kilkoma filiami w Polsce 10 tysięcy ciężarówek. To wskazuje na skalę, jaka dynamika miała być rozwoju. Zresztą były opinie dowódców niemieckich pozyskiwane w ramach pracy wywiadu niemieckiego na ziemiach polskich o sytuacji gospodarczej państwa polskiego i oni widzieli tą dynamikę. Byli generałowie niemieccy, którzy mieli potężne obawy, to wyrażali opiniami swoimi w czasie rozmów sztabowych armii niemieckiej w 1939 roku, czy atakować Polskę, czy nie. Niemcy nie byli wcale tacy pewni, jeśli chodzi o atak na Polskę. Bardzo się obawiali tego. I tu jest bardzo ważna opinia niektórych generałów, którzy wyrokowali, że jeśli poczekamy jeszcze 2 lata, według tej tendencji, tych informacji, które wywiad niemiecki pozyskał, była informacja taka, że za 2 lata Polacy będą armię mieli całkowicie przestawioną na system zmechanizowanej armii.
Dlatego też III Rzesza tak prężnie dążyła do tego, żeby jak najszybciej wywołać wojnę i też jak najszybciej zdobywać poszczególne punkty w naszej ojczyźnie. Czemu też dałam dowód, chociażby poprzez pakt Ribbentrop-Mołotow. Tutaj te obawy związane z wyszkoleniem, z również stanem polskiej armii, że jest na wysokim poziomie, sprawiły, że Niemcy szukali sojuszników i tego sojusznika
rzeczywiście
znaleźć.
Gorący okres zaczął się praktycznie od działań aneksyjnych Sudetów w 1938 roku, bo tak trzeba daleko tutaj wyjść w tych spojrzeniu na bezpośrednie działania przed rozpoczęciem działań wojennych. Stwierdzę, że w ramach polityki, jaka była prowadzona przez Niemców, współpracy szerokiej z Sowietami, nie było praktycznie szans na ułatwienie albo odsunięcie działań wojennych, skoro była taka decyzja podjęta. Na decyzję niemiecką właśnie spływała ta kwestia uzyskiwana przez koncepcję analityków niemieckich przy sztabie armii niemieckiej dotyczącej przebudowy polskiego wojska, bo potencjał intelektualny, wyszkoleniowy był bezdyskusyjny. Tylko kwestia była czasu na dokonanie tych zmian technologicznych. A rzecz polegała na tym, żeby Polacy dokonali własnym sprzętem, własnym uzbrojeniem. A zakupy były poczynione w 1939, na początku 1939 bardzo duże. To były wielokrotnie ilości zamówionej amunicji nowocześniejszej, broni również za granicą, po to, aby uzupełnić sprzęt. Oczywiście był czas oczekiwania, tak jak przy każdych kontraktach. Ale jeszcze jedna ważna kwestia. Niemcom też zależało, jeśli chodzi o perspektywę gospodarczą niemiecką, również na rozpoczęciu działań wojennych. Niemcy już stali w momencie swoich działań polityczno-gospodarczych w takim momencie, gdzie sytuacja bilansu wewnętrznego państwa niemieckiego była co najmniej, delikatnie to ujmując, dyskusyjna, jeśli nie powiedzieć trudna. Ponieważ sytuacja była bilansu bardzo trudna, budżetowego niemieckiego, od bodajże 1936 roku zabroniono publikowania danych na temat finansów państwa niemieckiego. I warto na ten czynnik również spojrzeć. Mało się na ten temat podejmuje dyskusję, ale czynnik ekonomiczny funkcjonowania państwa niemieckiego był tutaj ważny. Przecież w relacjach niemiecko-sowieckich Niemcy mieli potężne długi. I to było bardzo ważne. Ktoś powie, że Stalin nie chciał tych pieniędzy. Chciał, bo to były wielkie pieniądze. Blisko za ostatnie, do 1941 roku, za ostatnie 2 lata współpracy, bodajże debet już wynosił około 1 miliard marek niemieckich ówczesnych. To było bardzo dużo. Ale bardzo ważna kwestia. Stalin nie chciał ściągania tych pieniędzy. Jemu chodziło o technologię, o nadal o współpracę i jednocześnie rozwijanie tych linii produkcyjnych. Bo on się przecież szykował do wielkiej wojny światowej. I teraz pakt Ribbentrop-Mołotow. Udało się w końcu go
zanim przejdziemy
drogą podjąć.
Do paktu, zaprosimy naszych drogich widzów, słuchaczy do udziału w naszej dyskusji, w rozmowach niedokończonych. Proszę, drodzy, telefonujcie do naszego studia z pytaniami, z refleksjami na dzisiejszy temat, tragiczny i gorący wrzesień 1939. Numer do naszego studia dla telefonujących z Polski Północnej 657-0011, z Polski Południowej 657-0012, z zagranicy 657-0013 lub 657-0014. Dla telefonujących w naszej rodzinie numery telefonów 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą dyskusję. Panie doktorze, ultimatum wystosowane do polskiego rządu 21 marca 1939 roku przez Niemcy. Niemcy w tym ultimatum żądają uczynienia Gdańska do Rzeszy, przeprowadzenia plebiscytu na Pomorzu, żądają również demilitaryzacji Półwyspu Helb, jak również swobodnego tranzytu przez Polskę do Prus Wschodnich. Bardzo konkretne naciski ze strony Niemiec na stronę polską. 5 maja 1939 roku w parlamencie minister spraw zagranicznych Józef Beck wypowiada takie słowa. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza gwarancja, skrwawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje, ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Piękne słowa.
Piękne słowa, ale to była konsekwencja 20-lecia polityki międzywojennej Rzeczpospolitej. Tak jak Polacy prowadzili politykę, państwo polskie prowadziło politykę, to właśnie to jest chyba klucz do zrozumienia, jaka była rzeczywistość. A tak jak powiedziałem wcześniej, państwo polskie w sposób rzeczywisty było traktowane jako poważny partner. Oczywiście były rozgrywki międzynarodowe, ale też powiedzmy sobie uczciwie, to nie było coś takiego, że polscy dyplomaci dawali sobą w sposób niekontrolowany powodować, kierować się na jakieś działania, podejmować pewne decyzje, które w dużym stopniu będą chybione dla Rzeczpospolitej. To trzeba to jasno powiedzieć. To jest konsekwencja polskiej twardej polityki i ja powiedzmy sobie ją rozumiem. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam jakiegokolwiek wypowiedzi politycznej, która by praktycznie w pięknej nocie, jak to naród polski jest wspaniały, ale niestety potrzebujemy na południowym zachodzie ziemię na przykład jeleniogórską. Ja sobie, proszę Państwa, nie wyobrażam, że ktokolwiek się zgodzi. To jest dla mnie niedopuszczalne i prawdopodobnie by trzeba było podjąć również twarde stanowisko. To było polityczne twarde stanowisko. Natomiast rzeczywistość była taka, iż od początku marca państwo polskie, polska armia przestawiała się już na stan wojenny. I dochodzimy teraz do 1 września, powolutku. Marzec zaczyna być, dochodzi do zajęcia Czechosłowacji. 15 marca. Cała Czechosłowacja jest zajęta. Jest problem, bo Niemcy w tym momencie otaczają z trzech stron ziemię Rzeczpospolitej. Pojawia się duży problem, jeśli chodzi o obronność. Jednocześnie parę dni później, 21 marca, zajmują okręg Kłajpedy. Tam jest port bardzo ważny na północy dzisiejszych Prus. Dzisiaj on jest z powrotem, odrywają go od Litwy, których po cichu zawsze wspierali. Tak wyglądała polityka rzeczywista niemiecka. I jednocześnie Polacy 23 marca, a wypowiedź Becka była 5 maja, podejmują tak zwaną ciche zwoływanie rezerw do wojska. Ta cicha akcja powoduje, iż w okresie czerwiec, początek lipca do polskiej armii trafia ilość żołnierzy, rezerwistów, która skutkuje, iż polska armia staje w gotowości, pod koniec lipca staje, od połowy sierpnia staje w pełnej gotowości w 70%. Tylko jest jeden problem, który się potem pojawia we wrześniu. Do tej armii nie są powoływani w ramach mobilizacji, tak zwanej kartkowej, jak to niektórzy mówili, osoby pracujące jako inżynierowie, technicy w służbach łączności, i w służbach technicznych. Okazało się, że to jest bardzo ważne, bardzo potrzebne. Polacy spóźnili się z drugą, powoływaniem do wojska, które ogłosili de facto 30, przesunęło się na 31 sierpnia, czyli na praktycznie jeden dzień, półtorej doby przed rozpoczęciem działań wojennych. Niemożliwe było, żeby rezerwiści zdążyli w formie takiej mobilizacji dostrzec do swoich jednostek. Dlatego pojawiał się w pewnym stopniu chaos wojenny, ale to było spowodowane naciskami Brytyjczyków i Francuzów, aby nie dokonywać mobilizacji, ponieważ to może prowokować różne negatywne konsekwencje na arenie międzynarodowej. Tu jest moja wyraźna uwaga działań negatywnych sojuszniczych. Mieliśmy podpisane umowy sojusznicze z Francją. Oczywiście, żeby były umowy pełne sojusznicze, jak wiemy, musi być druga strona również mieć, tak jak to się mówi, nieraz honor polityczny i chcieć pokazać się jako poważne państwo. Francuzi zrobili tak, jak zrobili, wiemy, w 1939 roku. Z Brytyjczykami podpisano 25 sierpnia taką umowę o współpracy właśnie, jeśli chodzi o konsekwencje ewentualnych działań wojennych. Ale 19 sierpnia została podpisana przez Niemców i Rosjan umowa, tak zwana kolejna tajna umowa, mająca wesprzeć potężnie surowcowo przemysł niemiecki, którą następnie notyfikowano i powiększono następnie o produkcję surowcową i transport do Niemiec z Rosji 11 lutego 1940 roku. Dwie umowy, które obowiązywały do praktycznie 22 czerwca 1941 do momentu ataku Niemców. I tutaj teraz ważna kwestia, jeśli mogę dodać jeszcze. Polacy ogłosili ten stan mobilizacji i jednocześnie Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia, co się okazuje, nasi sojusznicy dowiadują się o tym fakcie, że pakt jest. Oczywiście informacja medialnie funkcjonuje w mediach międzynarodowych, że jest podpisana umowa niemiecko-sowiecka, ale nie z tą tajną klauzulą, gdzie jest podział Europy. Praktycznie Europa została podzielona. Zachodnia część Europy, strefa niemiecka, wschodnia, przechodziła linia graniczna przez połowę ziem polskich, większość nawet do Sowietów miała trafić, bo pierwotnie Warszawa miała być przedzielona linią graniczną, przez Wisłę miała ta linia przechodzić, ale to w konsekwencji, że Sowieci zwlekali z zaatakowaniem i inne tereny wzięli w zamian, podzielono się inaczej właśnie tutaj Litwą, czy tutaj aż po Besarabię część Rumunii sobie również podzielono. To tak w telegraficznym, można powiedzieć, skrócie.
I w wypadku tego paktu Ribbentrop-Mołotow to...
I Amerykanie się dowiedzieli pierwsi, następnie się dowiedzieli Francuzi i Brytyjczycy. I
doszło de facto przekazać. Do czwartego rozbioru.
To jest faktyczny rozbiór. Tak, państwa polskiego.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże, Darek z zachodniopomorskiego. Ja mam takie pytanko właśnie odnośnie no, tych przed wybuchem jeszcze właśnie tej II wojny światowej. Doczytałem się kiedyś takiej, trochę się interesuję tą historią i doczytałem się takiej rzeczy. Podobno właśnie, to znaczy fakt jest znany temu, że Czesi byli bardzo dobrze uzbrojeni. I podobno, jak to było faktycznie, chciałbym się właśnie dowiedzieć, jak to było faktycznie, że generalicja czeska naciskała rząd czeski, chyba dokładnie chyba prezydenta, żeby koniecznie chcieli wejść w sojusz z Polakami, żeby utworzyć właśnie wspólne takie, jakby unię taką wojskową, na co kompletnie nie chciał się zgodzić ówczesny prezydent, który po prostu podobno właśnie no, nie bardzo nas tolerował. I właśnie do tego nie doszło. No i wiemy, że później właśnie Czesi bez niczego się poddali. I tylko też sobie to jedno pytanie. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy za to pytanie.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Temat funkcjonowania politycznie Czechów, Czechosłowacji jako państwa w okresie międzywojennym w kontekście współpracy z Polską jest trudny. Tam kładzie się problematyczna kwestia ziemi cieszyńskiej. Niestety Czesi ze swojej strony, trzeba obiektywnie to powiedzieć, nadużyli umów, które były podejmowane, umowy rozejmowej podjętej właśnie w 18-19 roku i w wyniku ich i trudnej sytuacji państwa polskiego w wyniku ataku bolszewików zaatakowali, złamali rodzeń, zaatakowali i zajęli tereny ziemi cieszyńskiej. O tyle to było ważne, ktoś powie, że to tylko kilka tysięcy kilometrów kwadratowych. Dla przemysłu czeskiego niezwykle ważne ze względu na bazę surowcową, przemysł ciężki, hutniczy, gdzie Czesi mając w miarę nieźle rozwinięty przemysł na swoich ziemiach, było to im bardzo potrzebne. Dla państwa polskiego również to było ważne, również ze względów przemysłowych, gospodarczych, ale i również ze względów ludnościowych, ponieważ Polacy tam stanowili przytłaczającą większość i to nie podlegało dyskusji. I to położyło się negatywnie na relacje polsko-czechosłowackie. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, w ramach tych relacji politycznych Czesi dobre kontakty utrzymywali z Francją, natomiast bardzo miło spoglądali w stronę współpracy i w ogóle relacji politycznych i również bym to nazwał w formie tajnej na współpracę ze Związkiem Sowieckim. I to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. W tym momencie, jak się na to spojrzy i pewne uwikłania, czy delikatniej nazwijmy to, pewne kontakty niektórych polityków czeskich ze środowiskiem sowieckim, a nawet i z wywiadem sowieckim skutkują tym, iż nie może dojść do pozytywnych rozstrzygnięć w tej kwestii. Jak wiemy, nie dochodzi. Przemysł czeski był na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście jest to nieporównywalnie mniejsze państwo od Rzeczpospolitej, było wówczas i jest. I przemysł był na bardzo dobrym poziomie. Wojsko czeskie było bardzo dobrze zorganizowane. Było odpowiednio mniejszym wojskiem, mniejszą armią, mającą dużo sprzętu zaawansowanego technicznie, czołgów, armat, co, jak wiemy, niestety przejęli wszystko Niemcy. Praktycznie przeszli, tylko napisy zmieniali i znaki, krzyże niemieckie wstawiali i wykorzystywali ten sprzęt, także swój potencjał od razu powiększyli. Zakłady czeskie zaczęły produkować dla przemysłu niemieckiego. Koncepcja utworzenia Unii pojawiła się w 40 praktycznie roku, aż do praktycznie śmierci Sikorskiego była próba podejmowania im większe, mniejsze kontakty na ten temat. Jednakże tutaj już ewidentnie, można dzisiaj powiedzieć śmiało, wywiad sowiecki doskonale wykorzystywał do tego Czechów, żeby zniszczyć tą koncepcję budowy takiego dwustronnego porozumienia na bazie umowy gospodarczej, Unii Gospodarczej, bo to tak miało być najbardziej czytane. Także tutaj Sowieci w okresie międzywojennym mieli bardzo duże wpływy, jak i również w czasie II wojny światowej w tych relacjach polsko-czeskich.
Tak, Hitler przyłącza do III Rzeszy Austrię, przyłącza również czeskie Sudety. Miesiąc później cała Czechosłowacja i Polska w ten sposób jest otoczona z północy, z zachodu i z południa.
No i ze wschodu, jak się okazuje, pojawia się problematyczny sąsiad.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Tak. Bardzo proszę. Halo, halo, słyszymy się?
Halo, jestem.
Tak, bardzo proszę.
Nazywam się Barbara Teresa Hamerlińska. Pochodzę z Oliborza Warszawskiego, z parafii świętego Stanisława Kostki, ale w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna 1 września, byłam jako dziecko, 6-letnie, bo mam bardzo stary, 32 rok mój się zaczyna, tak. Ja byłam jako dziecko 6-letnie na Białostoczyźnie, tam jest taka miejscowość Michałowo. I rodzice z Włocławka przyjechali po nas, po mojego braciszka uciekaliśmy do Rumunii, ale 17 września odcięto nam drogę, kiedy byliśmy w Porozowie pod Grodnem. Fordem, samochodem, kierowca był, mieliśmy szofera. Wracaliśmy znowu i no pojeździliśmy tam różne przygody, mieliśmy po drodze. W każdym razie wróciliśmy furmanką. I proszę sobie wyobrazić, że pamiętam, jak wkraczało wojsko radzieckie, budowano bramy triumfalne dla nich. Byłam, stałam z moim braciszkiem małym, trzymałam się pod zarączkę, wchodzili od Grudka. Taka miejscowość jest na granicy prawie. Wchodzili od Grudka, a potem pamiętam dobrze, jak NKWD okrążyło chatę mojej babci, tak? Szukali tatusia, bo tatuś był ułanem w 1920 roku i gonił bolszewika. Mieli to zapisane. Tak. I potem proszę wyobrazić, że pamiętam właśnie jak palili w sadzie babci, spalili drzewo, żołnierze, którzy skoczyli, mieli poszczepione palta na dole i takie czapeczki z takim końcówką na głowie. Wszystko to pamiętam, bo byłam roztropnym dzieckiem, a poza tym to była straszna trauma. A jeszcze do tego muszę powiedzieć, że byliśmy na liście do wywiezienia do Kazachstanu i żeśmy stamtąd z Michałowa zorganizowali, grupy były takie, przeprowadzali przez Bóg. I właśnie ja, 6-letnia i parę miesięcy dziewczynka, przechodziłam przez Bóg w nurze. Nur to się nazywa. Przez rzekę. Po szyję miałam wodę. Po szyję. Tak. I w nurze nasz ludzie, którzy z nami szli, bo to była cała grupa, całowali piasek z guberni generalnej. A jeszcze do tego, a jeszcze do tego w tym Lurze nas bardzo przyjmowano serdecznie, bo mieliśmy wszystko mokre. I proszę się wyobrazić, że ja mam dokument, kiedy jechaliśmy furmanką z Luru do Warszawy tej okupowanej i złapał nas posterunek niemiecki. Miał obowiązek nas oddać w ręce NKWD, ale nie oddał. Mam z tego dokument oryginalny, który otrzymał mój tatuś, że po niemiecku, który jest napisany, że Kazimierz Podstaszki z rodziną. Po niemiecku, mam to. Chyba tam są nawet ślady palców. No ale to jakoś nikogo nie interesuje. Jak komuś mówię, nawet w mojej parafii, że ja, że mnie w bucikach zastała, w letnich bucikach zastała wojna na Białostoczyźnie, to dalej przechodzą. Ciekawe, prawda? No właśnie, panie doktorze, a ja to pamiętam dziecko naocznie każdą scenę, każdą. Kiedy weszli, kiedy stała brama triumfalna ubrana kwiatami, tak. I potem, kiedy w kwietniu, w tym wielkim tygodniu, z pierwszego dnia Wielkiej Nocy, w marcu, to był marzec, nie, to był marzec, 23 marca, z pierwszego dnia Sąd Wielkiej Nocy na drugi przechodziłam Bóg własną stopą w Lurze. Czy to nie jest ciekawe?
Pani Tereso, dziękujemy za to wspomnienie, które Pani nam tutaj przytoczyła. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Dziękujemy również za ten telefon.
Proszę Ojca, może ja się odniosę tutaj do tego, co Pani powiedziała. Poruszyła Pani ważny wątek. Rzeczywiście Wojsko Polskie, Państwo Polskie w 1939 roku od 1 września, bo w sumie mówimy o temacie wrzesień 1939, a jeszcze do tego najważniejszego wątku nie doszliśmy. Rzeczywiście był problem z tak zwaną piątą kolumną. I zarówno po stronie zachodniej, jak i wschodniej. Niemcy są bardziej, tak piąta kolumna niemiecka jest nam bardziej znana. Od paru lat mówi się też, była na wschodzie tak zwana piąta kolumna sowiecka. Rzeczywiście Sowieci starali się swoje wpływy rozciągać, antagonizować miejscową ludność na różnym tle religijnym, narodowym, ale również i społecznym, i materialnym, przede wszystkim bazując na kwestiach materialnych. Spotykało się to z różnym odbiorem, bardzo często z niezrozumieniem i też no, chęcią jakby takich działań podejmowania z różnych powodów. Ja absolutnie nie usprawiedliwiam tego, co tam miało miejsce, bo to przyjmowało skalę zbrodniczą wielokrotnie. Właśnie pod niedaleko Grodna, miejscowość Skidel, jest miasteczko, które kilkunastu chyba tysięczne w tej chwili, w którym doszło do bardzo dużej rebelii, gdzie ludność żydowska z komunizującą i innymi ludnościami, również jakiś tam margines ludności miejscowej, tej nazywanej białoruską, zaczęła atakować polskich urzędników, polskich nauczycieli, ktoś przechodził w polskim mundurze, pojedynczo przede wszystkim, bo duży zgrupowań się nie atakowało, strzelano i mordowano tych ludzi. I zdobyli to miasto, tak? Oni zajęli to miasto, zaczęli się w nim funkcjonować, tak zwaną swoją władzę ustanowili. Dopiero polskie wojsko, gdy usłyszało to niedaleko, jednostka stacjonująca zrobiła porządek w tym mieście, że no bo to była ewidentna rebelia, tak? Która miała w ten sposób, była prowadzona i ona, to były działania typowo samozwańcze. Także i przede wszystkim były tak zwane samosądy i to było niedopuszczalne, żeby taka sytuacja miała miejsce. Mordy na ulicach były normalnymi działaniami, strzelanie z zawęgła do pojedynczych żołnierzy, nauczycieli, osób rozpoznawalnych w danych środowiskach, które naprawdę nie miały, nie powinny mieć podtekstów nacjonalistycznych, a miały na zasadzie, to jest obywatel Polski o charakterze, charakteryzował się działaniami propatriotycznymi, państwowymi, to można go zastrzelić. Także takie działania miały bardzo często miejsce. Zresztą na początku działań wojennych Polacy na wschodzie, szczególnie na kresach południowo-wschodnich, aresztowali. No, mówi się o kilku tysiącach działaczy tak zwanych podejrzanych różnych kręgów. komunizujących, nacjonalistycznych, tu chodzi o środowiska nacjonalistów ukraińskich, ale potem, gdy opuszczali miejsce, wypuszczali tych ludzi, wiedząc, że jak hitlerowcy wejdą, Niemcy wejdą, to dojdzie do bez pytania do tak zwanych mordów tych osób. Dlatego we wszystkich więzieniach ci ludzie byli wypuszczani, nawet różni kryminaliści dostawali się na wolność. Ale żeby dojść do tego września 1939 roku. Niemcy podejmują działania planu Fallweiss, czyli tak zwany plan biały szybkiej wojny w stosunku do państwa polskiego. Atakują dwoma skrzydłami. Od Śląska i od północy z terytoriów tutaj północnych i ten słynne uderzenie wojsk Guderiana tutaj od strony Prus. Ma to oskrzydlić polską armię i zamknąć ją w takim wielkim kole. To były właśnie te szybkie działania. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, Blitzkrieg, o tym się rzadko mówi. Po dwóch tygodniach szybka wojna skończyła się fiaskiem. Nie udało się Niemcom. I Niemcy przyjęli walki o założeniu typowo konwencjonalnym. To jest tutaj niezwykle istotne. Doszło do kilku dużych działań wojennych, które wyraźnie pokazały, że polska armia nie była źle przygotowana, źle dowodzona. Inaczej, jeżeli dana armia przegrywa, zawsze się popełnia więcej błędów, a jeżeli jak się wygrywa, idzie się naprzód, to te błędy wychodzą w mniejszym stopniu. W tym przypadku również do niektórych dowódców są zastrzeżenia, tak? Ale tu jest bardzo ważna jedna kwestia. Bitwa nad Bzurą mogła przełamać i zmienić w pewnym stopniu bieg działań wojennych. Niemcy uderzyli z potężnym impetem i trzeba wyraźnie powiedzieć, nie zostawili nic z żadnych rezerw na zachodzie. Namawiani byli Francuzi zgodnie z działaniami dyplomatycznymi i wcześniejszymi umowami. Polacy namawiali Francuzów, Brytyjczyków do podjęcia działań. Wystarczyło, żeby faktycznie ruszyli małymi, ograniczonymi działaniami, mówi się, spokojnie przeszliby do Berlina. Francuzi mieli przygotowanych bodajże 18 brygad pancernych. Ja nie mówię już jakości czołgów, bo i w armii niemieckiej również ta jakość była dyskusyjna, jak i również armii sowieckiej. To ulegało zmianom przy następnych latach. Były poszczególne modele, które były naprawdę wcale nie najlepszej jakości. Ten pancerz, o którym powiedziałem, i szybkość, i niezawodność tych czołgów też była wielokrotnie dyskusyjna. Ale Niemcy nie mieli żadnej brygady do przeciwstawienia się pancernej przeciwko Francuzom, gdziekolwiek postawionej w głębi nawet Niemiec. Nie było nawet. To pokazuje, jak działali Niemcy. Zresztą Niemcy naciskali Sowietów praktycznie od 3 września, bardzo zdecydowane noty były prowadzone, wobec Sowietów wystosowywane, aby uderzono w końcu na Polskę. Bali się po prostu reakcji Zachodu i żeby szybko skończyć. I to się nie udało. Okazało się, że pod koniec działań wojennych, około połowy września, zauważono załamywanie się działań wojennych. Polacy opanowali w jakim stopniu funkcjonowanie tych poszczególnych polskich jednostek i ułożyli inną formę obrony, przesuwając na południowy wschód linię obrony, dowództwo, zakładając, że będzie południowa wschodnia polska obrona, ale nie w kontekście walki z Sowietami w pełnym okrążeniu. To było w ogóle nierealne do przeprowadzenia. I jak się kończyły działania wojenne, koniec działań wojennych na ziemiach polskich jest znamienny. Okazuje się, że stan strat niemieckich i stan dalszych możliwości niemieckiej był taki, iż praktycznie Niemcom, niektóre badania mówią historyków, że starczyłoby amunicji, ale przede wszystkim paliw na jeszcze do tygodnia walki, niektórzy mówią o 14 dniach. To jest niezwykle znamienne. Zniszczenie sprzętu niemieckiego po 1939 roku, bo Niemcy tutaj są bazą, przede wszystkim, żeby pokazać ten zasięg działań niemieckich, jak i również polskie umiejętności i polski stań. Właśnie chcę to przedstawić po to, żeby przedstawić Państwu, że aż tak tragicznie nie było, że to nie było rzucanie się z maczugami na czołgi wręcz. Zniszczono około 30% potencjału rzuconego na Polskę pancernego. 30% zniszczono. Pozostały sprzęt, oceniało się, praktycznie cały pozostały sprzęt wymagał naprawy co najmniej delikatnej, jak nie kapitalnych remontów. Sprzęt w postaci wozów, pojazdów ciężarowych, transportowych, jak i również motocykli zniszczony w ilości 10 tysięcy sztuk. Przy potencjale niemieckim użytym wówczas. To wszystko pokazuje, jak jak nadwyrężono, jaka była sprawność funkcjonowania polskiej armii, rzeczywiście działającej w bardzo trudnych warunkach, bo robiąc analizy, sztab generalny cały okres międzywojenny wiedział, że walka z Niemcami musi być oparta na sojuszu z Francuzami i kontruderzeniu. Niemcy muszą być blokowani z drugiej strony. Wiemy, że to się nie udało. Francuzi podjęli pewne działania 2 marca. Podjęli mobilizację z Brytyjczykami, 3 wypowiedzieli wojnę, 7 nawet krzaki przecięli, żeby przygotować się do ataku na Niemców. No i na tym się skończyło.
I się zatrzymali.
I to było wszystko.
I się zatrzymali. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę.
Tutaj mówi Maria z Bawarii, z Niemiec. Ja serdecznie witam ojca i również szanownego gościa. Cieszę się, że taka audycja jest. Mam nadzieję, że słuchają nie tylko ci starsi, którzy pamiętają okres II wojny światowej, ale także i młode pokolenie słucha również, bo to jest bardzo, bardzo wartościowa lekcja historii, gdzie w ogóle historia w szkołach średnich, a szczególnie w liceach ogólnokształcących jest, no powiem, że tak skromna, nie mówiąc już, wypowiadając tego słowa, wręcz no żenująca i bardzo uboga w treści. Ale chciałam zadać pytanie dla naszego szanownego gościa. Czy w historii w ogóle Polski, współpracy z Niemcami, był taki okres, gdzie mogliśmy normalnie współpracować na stopie gospodarczej i stopie politycznej? Czy taki okres się kiedykolwiek pojawił? Bo chodzi mi tutaj, i tak szczególnie drążę ten jeden wątek, że mniejszość niemiecka w Polsce ma bardzo szczególne prawa, natomiast my w Niemczech, Polacy, no niestety, ale jako mniejszość polska nie mamy takich praw. Dziękuję za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Mario, również serdecznie Panią pozdrawiamy. Lekcja historii. Słusznie Pani Maria zauważyła, że
dziękuję,
ten czas
bardzo.
Jest takim właśnie, taką też lekcją.
Wiem, że pojawiają się opracowania, publikacje, które no, dosyć kompleksowo traktują zagadnienie ewentualnej współpracy polsko-niemieckiej. Ja dlatego pozwoliłem sobie może nawet za dużo czasu poświęcić współpracy niemiecko-sowieckiej od pierwszych dni, praktycznie gdzie Bolszewia powstała, bo to pokazuje, że temat współpracy polsko-niemieckiej no jest raczej praktycznie nierealny, bo nie wyobrażam sobie, i to też mówiąc o tak zwanych historiach alternatywnych, że oddajemy na prośbę niemieckie te tereny, swoje prawa suwerenne, w jakimś stopniu idziemy w jednej linii już wtedy z Niemcami w 1939 roku. Ze względów moralnych twierdzę, że nawet jak byłby wspólny atak na jakiekolwiek państwo i zachowania Niemców w czasie walk i obok tego Wojska Polskiego, nawet jakbyśmy byli wtedy już równorzędni, tak? Po tych 2 latach, o których wspomniałem, to jest w dużym stopniu hipotetycznie o tym mówię, no bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, żeby jakiejś zapaści gospodarczej nie było, że coś by gospodarczo nie wyszło. Nie wierzę, że przy tak skonstruowanej mentalności Polaków, na tak ważne systemy wartości, które były tak odmienne dla Niemiec hitlerowskich, że moglibyśmy funkcjonować razem, jako 2 walczące koło siebie armie. Twierdzę, że byłby prędzej czy później by się pojawił konflikt i te 2 armie by stanęły przeciwko sobie. Pewnie pierwszy przypadek tak potężnych działań 2 sojuszników nagle w pewnym momencie przeciwko sobie, aczkolwiek to by pewnie tak spektakularne nie było, że nagle przeciwko sobie ich pojazdy zawracają albo oddziały kawalerii, bo zaznaczam, w 1939 roku Niemcy mieli również, posiłkowali się kawalerią bardzo mocno, jak i również piechotą, co stwierdzono w sztabie generalnym, bodajże sam Adolf Hitler powiedział, że niestety piechota niemiecka nie zdała egzaminu, bo była za słaba, zmęczona, źle przygotowana i tak dalej. Także pewne rzeczy tutaj, o których trzeba wyraźnie powiedzieć. Ale żeby jeszcze w tej części telewizyjnej zamknąć ten temat, chociażby w skrócie II wojny światowej, rozpoczęcia, Sowieci atakują 17 września, ale nie dlatego zaatakowali, że w końcu pod naciskami sowieckimi i niemieckimi ugięli się, by uczynili szybciej. Uważam, że niezwykle ważne w polityce sowieckiej była koncepcja, aby nie było okrężenia i działania na kilka frontów. To wydaje mi się, że starali się Sowieci uniknąć. 16 września, czyli dzień wcześniej, podpisują umowę pokojową o zaprzestaniu działań wojennych na Dalekim Wschodzie, bo wojna była prowadzona tam od pewnego czasu, od kilku lat, z Japończykami. Trudny przeciwnik. Druga wojna światowa pokazała, że wcale przeciwnik niełatwy. Wręcz wydaje mi się, że na tamtych terenach by sobie doskonale radzić mógł z Armią Czerwoną. I 16 podpisują, Związek Sowiecki podpisuje umowę pokojową z Japończykami i o 3 w nocy ambasador jest zerwany i dostaje informację od władz sowieckich, że jest wypowiedziana wojna, ponieważ teoretycznie państwo polskie nie istnieje, etc., etc. 5.40 jest atak sowiecki w sile około ponad 2,5 miliona żołnierzy, za które idą jednostki NKWD, jeszcze bardziej bestialskie niż Armia Czerwona. I tu wyraźnie trzeba powiedzieć, Polacy na wschodzie też przygotowywali się w ramach innego projektu wojennego z Sowietami. Wojna z Sowietami byłaby łatwiejsza ze względu na linię frontu, ułożenie linii frontu, gdyby tylko było uderzenie przez te terytorium. Trudny natomiast teren do obrony. Jest na środkowej części tworzona linia bunkrów, umocnień, niezwykle nowoczesnych bunkrów. Warto o tym poczytać, poszukać. Zachęcam Państwa. Linia nazywana bardzo często linią Sosnkowskiego. Blisko 80-kilometrowy odcinek na środkowej części wykorzystana. Nowoczesne systemy żelbetu wykorzystywane. Naprawdę to najwyższy poziom technologiczny one osiągały. Wówczas Sowieci się dziwili i to jest ta linia, część polskiej obrony.
Panie doktorze, 1 września, początek wojny i druga znamienna data, 17 września. Nóż w plecy, można by tak określić. Atak na Polskę ze strony wschodniej. Moi drodzy, dobiega końca czas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, podczas których dyskutowaliśmy na temat tragiczny i gorący wrzesień 1939. Naszym gościem jest pan dr Dariusz Kucharski, historyk. Zapraszamy do współudziału w tym programie, w rozmowach niedokończonych już w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Dalsza część tej, jak to zaznaczyła nasza jedna ze słuchaczek, lekcji historii.
Mam nadzieję, że jeszcze coś uda mi się ciekawego Państwu przekazać, chociażby konferencje NKWD Gestapo, o których w społeczeństwie jest bardzo mała wiedza.
Zatem dziękuję. Zapraszamy. Radio Maryja, godzina 21.30. Żegnamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję.